tutaj mamy trochę rękopisów Czechowicza i jego książek dla dzieci. Spróbujemy to jakoś rozłożyć tak, żeby pokazać, co mamy w zbiorach najcenniejszego i najważniejszego. No więc chyba tutaj umieścimy rękopis wiersza Kołyszy kołyska, Brulion, w którym Czechowicz swoje pomysły na temat wierszy dla dzieci notuje. Poszukamy jeszcze kilku innych rękopisów, no i może tutaj bym położył trochę książek, które Czechowicz napisał, opowiadań i wierszy. Zobaczymy ilość tej twórczości dla dzieci, to jak ona później była podejmowana, różnie wydawana i może dzięki temu nam się takie mniej znane oblicze Józefa Czechowicza ukaże.
Profesor Aleksander Wójtowicz. Dziś umówiliśmy się na rozmowę i na czytanie wierszy Czechowicza dla najmłodszych. Powiedz proszę, czy pisał je obok innych aktywności, czy to było bez znaczenia, że to jest dla dzieci?
Może ja rozpocznę od anegdoty, ale ona trochę nam otworzy dalszą część rozmowy. Córka Artura Międzyrzeckiego, Julii Hartwig, Daniel Lechtinen, opowiadała mi, że na przykład twórczość dla dzieci, jej rodziców, brała się przede wszystkim z potrzeby rozmowy z dzieckiem. Oni nie opowiadali jej bajek, które znali, nie czytali im jej książek, które kupili, tylko sami wpadli na pomysł, że można by historię dla dzieci opowiedzieć, co ciekawe również zilustrować, bo to jest też niesłychane, że poeci, pisarze, którzy tworzą dla dzieci i mają jakiś pomysł na tekst, na fabułę, na opowieść, to mają też pomysł na jakieś wizualne historie z tym związane, prawda? I nagle zaczynamy myśleć o tych wszystkich twórcach, których znamy z kanonicznych wydań, jako o osobach, które wiodą jakieś takie jeszcze inne pisarskie życie. I teraz, co jest ciekawe, bardziej sprzęgnięte z tu i teraz, z codziennością, z ich życiem codziennym, prawda? No bo oni przecież, o ile możemy sobie wyobrazić Józefa Czechowicza, Julię Hartwig, Annę Kamińską, piszących swoje najbardziej wybitne wiersze jako takich klasycznych, stereotypowych autorów, o tyle jeżeli chodzi o taką twórczość dla dzieci, o jakiej powiedziałem, to zaraz się zastanawiamy, dla kogo napisał, w jakiej sytuacji, gdzie to było czytane i nagle to się robi takie bliskie naszemu codziennemu doświadczeniu, prawda? I nam się składa to od razu w taki obrazek, który się oddala od tych takich konwencjonalnych wyobrażeń o twórczości, a zbliża się z kolei do takiego myślenia o literaturze jako czymś niesłychanie bliskim życiu, bo kto w końcu z nas kiedyś nie czytał jako dziecko bajek, nie słuchał bajek czytanych przez rodziców, dziadków. To jest wspaniałe, ukryte życie literatury, które no, nasza rozmowa, mam nadzieję, jeśli chodzi o twórczość Czechowicza, trochę wydobędzie na plan pierwszy. I teraz przepraszam za to przydługie takie wprowadzenie, no ale właśnie, ja się tak zastanawiałem, jak to jest, prawda, że wiemy o Czechowiczu katastrofiście, a nie wiemy o Czechowiczu autorze tekstów dla dzieci. Czy wynika to z tego właśnie, że my trochę inaczej, inną miarą jesteśmy skłonni mierzyć twórczość dla dzieci? Czy może jesteśmy ofiarami takich podziałów, czy ofiarą jest literatura? My jesteśmy raczej osobami, którym narzucono taki ogląd na tą twórczość podręcznikową, no i taką trochę inną. I wydaje mi się, że w przypadku Czechowicza, jeżeli byłoby mu dane żyć dłużej, to na pewno by ten nurt dziecięcy się rozwijał. O czym wiemy ze wspomnień Miłosza, który mówił, że Czechowicz się przymierzał do wydania książki dla dzieci. Co więcej, mówi nawet o manuskrypcie, który miał w ręku, który krążył i który zaginął gdzieś w zawirusze wojny. Czechowicz przymierzał się też do takiego tomu Różne kolory, który miał zbierać teksty dla dzieci.
Zginął, to brzmi intrygująco, nie zginął. W związku z tym, kto wie, kiedy, w jakim momencie i gdzie może zostać dokonane poważne odkrycie.
No ja mam ogromną nadzieję, że udałoby się tego rodzaju artefakt, bo to jest artefakt przecież, jeżeli by się udało odnaleźć, no to mielibyśmy taki wspaniały dowód na to, że to, co, do czego przymierzał się Czechowicz i o czym ja mówię, zostało zrealizowane. Tylko ze względu na historię, na jego biografię nie zostało domknięte, prawda? I to jest też jakaś przesłanka, która by sugerowała, że może kiedyś, pewnego dnia, tak jak kilka miesięcy temu trafił do nas nieznany rękopis, napisany 100 lat temu, tak? Do naszych zbiorów włączymy tom zbierający wiersze Czechowicza poświęcone czy dedykowane dzieciom.
Zanim Państwo zdecydują się oddać ze strychu czy z dolnej szafki rzeczy na makulaturę albo wyrzucić do śmietnika, proszę uważnie przejrzeć. Nie wiadomo, jakie kryją skarby. zanim zaczniemy przyglądać się konkretnym tekstom, to jeszcze chciałabym, żebyśmy sobie uzmysłowili jedną bardzo ważną sprawę, mianowicie jaka była w tamtym czasie sytuacja literatury dziecięcej. Patrząc chociażby na duszki Franciszki Einsteinowej, wydane jako pierwsza publikacja Związku Literatów w Lublinie, to nie był związek dla dzieci, to był związek literatów, dotyczył literatury. I oto pierwsza pozycja to jest książka dla najmłodszego czytelnika. To mogłoby sugerować, że takiego podziału bardzo ścisłego, tu mamy główny nurt literatura dla dorosłych, a tam niektórzy piszą sobie bajki dla dzieci, wtedy nie istnieją, bo teraz to jest dość popularny pogląd.
No właśnie, to jest taka historia bardzo ciekawa, bo musiało się najpierw w kulturze naszej zdarzyć wiele rzeczy, żeby zaczęto mówić o literaturze dla dzieci. Jeżeli przeglądamy książki dla dzieci z XIX stulecia, to nasuwa się takie nieodparte wrażenie, że adresatami tych książek są mali dorośli, że to są osoby, które mają wrażliwość dorosłych, wyobraźnię dorosłych, co by dobrego można powiedzieć wiele na pewno o dorosłych, no natomiast jeśli chodzi o wyobraźnię, to dzieci nas prześcigają i zawsze prześcigać będą, prawda? Ta klasyczna, tradycyjna literatura dla dzieci raczej karmiła się takim wyobrażeniem dziecka mało przylegającym do rzeczywistości i na początku XX wieku pojawiły się teorie psychologiczne, pedagogiczne, w ramach których jasno zostało powiedziane, że dzieciństwo jest najważniejszym okresem w życiu człowieka i że nie ma nic równie ważnego jak odpowiednie wykształcenie dzieci, ale nie takie, żeby narzucić im sposób pisma ręcznego i tak dalej, a więc całą tą wiązką umiejętności, które my do dzisiaj zresztą ze szkół wynosimy i za które jesteśmy wdzięczni naszym pedagogom, ale żeby oprócz tego kształcić jeszcze wyobraźnię, wrażliwość, otwierać na świat. I dopiero kiedy te teorie pedagogiczne, psychologiczne przebiły się do takiego no, głównego nurtu, na pewno wtedy jeszcze nie, ale one od razu dotarły do pisarzy. Pisarze zazwyczaj są takim sejsmografem, który wyczuwa, co się dzieje, wyłapuje z powietrza, powiedzmy tak, prawda, tak naprawdę wyłapuje z kultury to, co reszta zobaczy dopiero za jakiś czas. No to oni się właśnie połapali, że skoro dzieciństwo jest takim ważnym okresem, to o dzieciństwie trzeba pisać. Mamy wtedy wylew ogromny literatury mówiącej o dzieciństwie, o tym, jak to jest ważny etap w życiu człowieka, ale też mamy właśnie książki dla dzieci. To jest jakby to duże tło kulturowe, to znaczy nagle się pojawia świadomość tego, jak to jest ważny temat i że nie można go opędzić prostą historią sensacyjną. Jeżeli chcemy być uczciwi wobec młodego odbiorcy, to powinniśmy mu dodać coś więcej. Poza tym wtedy też zaczyna się rozwijać polski rynek książki. To jest kolejna okoliczność. To znaczy ten rynek wewnętrzny, książek pisanych w języku polskim, przeznaczonych dla młodego czytelnika, wytwarza się w końcu kultura czytelnicza w Polsce, taka oficjalna. No i myślę, że duszki zmaterializowały się właśnie dzięki tej sekwencji rzeczy, jakie się mogły zdarzyć. No plus jeszcze doświadczeń samej pisarki, no bo ona tam pięknie opowiada o historiach, które dotyczyły jej siostry i opowieści o tym, co się dzieje w domu na Złotej Dwanie, opodal którego teraz siedzimy.
I właśnie wtedy Czechowicz pisze niektóre z tych tekstów, które leżą przed nami.
Rzecz jest przepiękna i myślę, że jakoś uda nam się usfotografować i przekazać słuchaczom. To jest rękopis wiersza Kołysze kołyską. To jest rękopis, który Józef Czechowicz no nie tyle napisał, bo to jest chyba za słabe słowo, tylko wykaligrafował w sposób niesłychanie staranny, który no każe nam patrzeć na to, co widzimy przed sobą, jako na dzieło sztuki. Każda litera jest bardzo ładnie nakreślona, ma takie nie bardzo nachalne ornamenty, prawda? Jest to wszystko ułożone tak, że w zasadzie można by to prezentować jako grafikę. Z tego względu, że poszczególne strofy są jeszcze rysunkami również Józefa Czechowicza oddzielone sercem, koniem, ptakiem na pewno, jakim to już...
To jest paw.
Może i paw. Rzeczywiście, tak jak mu się przeglądam z drugiej strony, to on jest bardziej pawi teraz niż...
Rubelkowaty.
Feniksowaty na przykład, albo gryfowaty. Tak, paw. No więc paw... Źrebio czy rumak, serce, no takie to wszystko jest bardzo ładnie dostosowane do tego rytmu, który w wierszu się tak ładnie buduje, prowadzi i który jest dla czytelnika młodego dostosowany. Kołyszę kołyskę i patrzę w okienko. Tam w księżycu słowik śpiewa słodziutko i cienko. Sen na ciebie czeka, kopytkami grzebie. Sen błędny z tobą hen popędzi po niebie. Śpij tymczasem słodko, nie czekaj matuli. Jak matula do domu wróci, do serca przytuli. Minimalistyczny, krótki, piękny wiersz dla dziecka. Czechowicz potrafił to pisać, potrafił pięknym rytmem, takim nienachalnie muzycznym, bo to jest też niesłychanie ważne u Czechowicza, że cała instrumentacja, cała ta warstwa brzmieniowa jest tak bardzo subtelnie poprowadzona, żeby nam nie wchodziła w rejestr taki, który łatwo wyśpiewać. O czym zresztą przekonują się wszyscy, którzy próbują wiersze Czechowicza zaśpiewać, że to tylko pozornie jest proste zadanie. No więc te opowieści u Czechowicza snują się bardzo różnie. Czasem mówią o dzieciach, które się mierzą z różnymi historiami życia codziennego, z kłopotami. No to my dzisiaj wiemy, jak ważną część literatury stanowi twórczość, no tak powiedzmy trochę terminologicznie, może to nie brzmi najbardziej elegancko, terapeutyczna, ale jednak to jest taka literatura, która no, dzieciom radzi, czy pomaga poradzić sobie z różnymi kłopotami, jakie na nie sprowadzają dorośli, życie, czy los. I w opowieściach Czechowicza poetyckich, prozatorskich, ten taki bardzo ładny rys dzieciństwa jako czegoś niedomkniętego, otwartego, tajemniczego przede wszystkim się unosi. I myślę, że on do dzisiaj przyciąga czytelników, nie tylko dorosłych. Młodzi, myślę, też znajdują dużo ciekawych inspiracji w tych tekstach.
Bardzo intryguje mnie ten notes, który tutaj leży. Tak. Znaczy notes jak notes, on się rozpadł, co jest mało charakterystyczne dla zeszytów z tamtego czasu, bo wszystko było robione zdecydowanie solidniej, ale to znaczy, że prawdopodobnie Czechowicz miewał go często przy sobie i często otwierał.
Tak, no jeżeli o książce możemy powiedzieć, że jest zaczytana, no to czy o notesie możemy powiedzieć, że jest zapisane albo zbyt często przeglądane? No chyba tak, prawda? Widać, że mamy tutaj do czynienia z rzeczą bardzo ważną dla poety. I to jest też w ogóle bardzo ciekawa rzecz, dlatego że w momencie, kiedy już my na tyle się przyzwyczailiśmy do urządzeń elektronicznych i do tego, że one za nas gromadzą, segregują, planują i tak dalej, to szybko z pola w pamięci wypadła taka rzecz dość prosta, jak codzienne notatki, odręczne zapiski i tak dalej. Wszystko, co no powiedzmy 100 lat temu było jeszcze zupełnie normalne i trudno wyobrazić sobie autora, który radziłby sobie bez tego rodzaju atrybutu. Dzisiaj no w zasadzie tego już powiedzieć z pełnym przekonaniem byśmy nie mogli. Czechowicz notował, zbierał swoje zapiski w notesach. To są takie notesy, które mają brulionowy układ. Niekiedy mamy tutaj do czynienia z tekstami poetyckimi. To są takie teksty poetyckie, no, które dopiero powstają niekiedy. Widać przykreślenia, poprawki. Te, których był pewniejszy, ewidentnie zapisywał już ładniej. To widać po takim starannym dukcie pisma odręcznym, niesłychanie charakterystycznym dla Czechowicza. Niekiedy to, co, tak jak mamy tutaj wiersz ze wsi, prawda, który jest takim wierszem mocno symbolicznym, próbował samodzielnie ilustrować. To jest też bardzo ciekawe, że jakiś dialog pomiędzy tekstem a obrazem tutaj się nawiązuje, prawda? Czy jego efekt był wystarczający? Trudno powiedzieć, bo sam Czechowicz to przekreślił ostatecznie, co narysował. No ale widzimy też pracę wyobraźni. To jest sprawa, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, że kiedy oglądamy odręczne zapiski poetów, to nagle zaczynamy mimowolnie razem z nimi pracować. Śledzić bieg myśli, zastanawiać się, dlaczego jeden wyraz został wykreślony, a drugi znalazł się na jego miejscu, z czego wynikały niektóre poprawki, jak powstaje poezja. To jest niesłychane. My oczywiście wiemy, że to jest niesłychanie trudna, wręcz nieuchwytna rzecz, natomiast tutaj możemy zobaczyć, jak poezja się materializuje, jak wyrazy zajmują właściwe miejsce, dzięki pracy Czechowicza niektóre wyrazy zaczynają się przesuwać w szyku zdań, niektóre fragmenty są całkowicie wykreślone. I tak powoli, krok po kroku możemy te narodziny wiersza razem z Czechowiczem przeżywać. Niekiedy też mamy zupełnie inny układ, to znaczy mamy tytuł, mamy piękne rysunki dookoła, takie, które przywodzą średniowieczną bordiurę trochę na myśl, natomiast nie ma tekstu. Jest tytuł, jest pewnie pomysł na wiersz, natomiast tekstu nie ma, prawda? I tak wertując bruliony Czechowicza, mamy wrażenie, że zaglądamy do kuchni, do laboratorium, tam gdzie ta magia poetycka się dzieje i gdzie powstają wiersze, ilustrowane na bardzo różny sposób. Między innymi tutaj widzimy przy śnie sielskim świeczkę zgaszoną świecę właściwie, która też taki ma obłoki. Jest tytuł, nie ma wiersza, prawda? Czechowicz widać, że tutaj komponował układ całego tomu, skreślał, przekładał. I jest to moim zdaniem jeden z niewielu momentów, kiedy rzeczywiście tak materialnie możemy poczuć się blisko poety. Zobaczyć, jak wygląda to wszystko, co on robił, zanim przeszło przez drukarnię, ukazało się jako książka. I wśród tych wszystkich jego zapisków i tak dalej znajdują się również plany. Pozwolę sobie przeczytać taki fragment tego planowania jego. Napisać wiersze dla dzieci. O bańkach mydlanych, o piwnicach, o stodole, o płotach wiejskich, o pływaku w leśnym stawie, o łasiczce i żniwie, o tratwach, o wietrze, o krosnach i tak dalej. Więc ten zestaw pokazuje, jak szeroko pracowała wyobraźnia Czechowicza, jak on dużo zagarniał, prawda? Bo to są i takie opowieści nastrojowe związane z miejscami konkretnymi, ale też takie, które się przynajmniej po tych wzmiankach sądząc przesuwają w stronę takiej klasycznej bajki, której bohaterami nie są ludzie, tylko zwierzęta. I co jeszcze ciekawe, oprócz tego arsenału tematów, jaki przed chwilą wyliczyłem, mamy notatkę o kołysankach miejskich. Kołysanki miejskie, i tutaj jest fabuła mniej więcej streszczona takiej kołysanki. Ojciec wraca z fabryki, matka pierze, izdebka za sklepem, matka szyje na maszynie, wieczór miejski. Czyli kilka takich obrazków, z których, tak jak zostało powiedziane, Czechowicz chciał zszyć z kolei jakiś obrazek miejski, prawda? Który oczywiście jest zawsze trudniejszy, jeśli chodzi o kołysankę, no bo jeżeli myślimy o takiej klasycznej dziecięcej kołysance, to ona nas ma przenieść gdzieś daleko. Natomiast tu jest kołysanka miejska, czyli coś takiego, co się łączy z doświadczeniem życia w mieście, w izbie, gdzie raczej takiej sierankowej scenerii nie ma.
Ta izba trochę przypomina tę, w której przyszedł na świat, prawda? Wprawdzie nie za sklepem, ale też suteryna, ojciec woźny wraca z pracy, matka zajmuje się swoją pracą. To jest też ciekawe dla mnie, że Czechowicz zaczynał najczęściej albo zawsze, nie wiem, od tytułu. Bo najpierw pokazywałeś mi strony, na których były tytuły, nie było wiersza, a tutaj z kolei w planach napiszę wiersze dla dzieci i nie kropka, ale są już tytuły. Wierszy jeszcze nie ma, to bardzo ciekawe. Właściwie jeszcze dwie rzeczy zwróciły moją uwagę, jeśli chodzi o fizyczność tego zeszytu. Pierwsza to taka, że chyba Czechowicz jednak rzadko pisywał w kawiarniach, tylko na jednej stronie. Zauważyłam ślad chyba po kawie. Druga to taka, że tutaj gdzieś jest skreślenie chyba napisu Kazimierz Dolny nad Wisłą. I to jest bardzo wyraźne skreślenie. O, zobacz. Kazimierz nad Wisłą. I tak się skreśla, kreskami. A teraz pokaż mi to, co nazwałeś skreśleniem tam przy tym pierwszym wierszu, gdzie był rysunek kołyski. Oto. Bo dla mnie to nie jest skreślenie. Kiedy patrzę na tę stronę i zamazany rysunek, to przypominam sobie swoje baśnie Andersena, które mam do dzisiejszego dnia i które są właśnie w ten sposób pomazane. I zrobiłam to niestety osobiście, dlatego że, jak opowiadała mama, bardzo intensywnie rozmawiałam z tymi baśniami, a niestety rozmawiałam za pomocą kredki. I kiedy pierwszy raz zobaczyłam ten rysunek, to pomyślałam sobie, że to nie zamazał tego Czechowicz, tylko że być może to trafiło w ręce jakiegoś dziecka któremu w ogóle nie spodobała się ta kołyska albo to okno, bo to mi wygląda na kreskę dziecięcą.
I kosa zawieszona nad kołyską jeszcze dodatkowo, która jest takim elementem przełamującym konwencję sielankową. Kołyska zresztą jest bardzo starannie naszkicowana. Więc no tak, jeszcze może Państwu jesteśmy winni ten fragment przekreślony, napisany tak rytmicznie. Kazimierz nad Wisłą, Kazimierz nad Wisłą, Kazimierz nad Wisłą, Kazimierz, Kazimierz. Więc widać, że tutaj Czechowicz poszukuje jakiegoś rytmu całości. Coś mu nie zagrało w tym Kazimierzu jednak jako tekście pisanym, stąd jest zdecydowane takie przekreślenie tekstowe. No a tutaj rzeczywiście te linie są takie bardziej meandryczne, to wygląda... Rzeczywiście no trochę tak jak dziecko, które upiększa, nazwijmy to tak, książki. Kto z nas zresztą na pewnym etapie życia tego nie robił. Książki zapraszają do rozmowy również takiej. Tu jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz. My wiemy, że Czechowicz, czy inaczej, utarło się, że Czechowicz jest poetą, który świetnie operuje brzmieniem, dźwiękiem, natomiast nie oznacza to wcale, że jest mistrzem, który nie potrzebuje dopracowywania, cyzelowania, szukania tej jednej formuły układu słów, który będzie najlepszy. Tutaj mamy przekreślone zestroje akcentowe. On sobie liczy sylaby, zaznacza, gdzie padają akcenty, i zastanawia się, czy to jest dobre rozwiązanie, czy to dobrze brzmi. Czyli tu jeszcze poza tym tekstem, poza obrazem, poza brzmieniem mamy jedną warstwę, taką, która jest pod, czyli konstrukcję wiersza rozbitego na sylaby, wyliczonego pod kątem akcentów, które się pojawiają.
Czy w tym notesie są teksty dla dzieci?
W tym notesie tekstów dla dzieci nie ma. W tym notesie są tylko plany. Teksty dla dzieci mamy w pojedynczych okazach, tak to pozwolę sobie nazwać. Zaraz będę szukał kolejnych, tylko musicie mi Państwo chwilę dać z tego względu, że jednak obcowanie z tymi materiałami archiwalnymi to jest rzecz, która wymaga dużej ostrożności. No tak, tu jest to na przykład karta, którą trzeba z wyjątkową czułością, tak to pozwolę sobie określić, traktować. Może tutaj. Rękopisy, kartki, które zostały po Czechowiczu, przeszły bardzo dużo, jak widać. Rękopis wiersza Cichy wieczór, który jest takim krótkim tekstem, ale też ze swoją historią na marginesach, na zagięciach, która oczywiście znów pobudza do wyobraźni, zadawania sobie pytań takich, co tutaj się właściwie stało, z czego to zabrudzenie.
Czy coś się paliło?
Czy coś się paliło? No bo trochę to wygląda, jakby tutaj udało się Czechowiczowi w zarodku niewielki pożar zdławić. Czy jest to na przykład odprysk z żaru, z papierosa? Czasem, kiedy pracujemy z rękopisami, to nasza wyobraźnia biegnie nie tam, gdzie wydawałoby się powinna skierować się w pierwszym miejscu, w momencie, czyli do tekstu, ale do tych wszystkich materialnych rzeczy. No bo właśnie kontakt z tym, co jest materialne, pobudza wyobraźnię, pokazuje, jak wspaniałą przygodą jest obcowanie z rękopisami, z literaturą i w końcu jak wspaniałą przygodą jest samo pisanie.
A to maszynopis? On pisał też na maszynie?
Tak, tak. No to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz z tego względu, że kiedy Czechowicz wchodzi do literatury, to maszyna do pisania już jest pewnym narzędziem związanym ze słowem pisanym, z rzemiosłem, niekoniecznie pisarskim, dziennikarskim przede wszystkim. Maszyna jest też no, narzędziem, które we wszystkich redakcjach jest traktowane jako rzecz, bez której nie dałoby się szybko pracować. Są zresztą, to mała dygresja, bardzo ciekawe prace o tym, że maszyny do pisania pozwoliły na uniezależnienie się kobiet od mężczyzn, na emancypację, ze względu na to, że zawód scenotypistki od samego początku był profilowany tak, aby wykonywały go kobiety, ale one dostawały za to wynagrodzenie, mogły się usamodzielnić. Pierwsze zabawy z maszyną do pisania w naszej literaturze rozpoczął Bolesław Prus. Wiecznie ciekawy, zainteresowany nowościami. Również zakupił maszynę i raportował, jak mu się na maszynie pracuje. W przypadku Czechowicza jest też tak, że on się dorobił maszyny, ale sam uczciwie pisał, że maszyna to tak jest oczywiście przydatna, natomiast te rzeczy najważniejsze pisze piórem. I ten taki nie tylko materialny, ale cielesny, bo związany z ręką, z prowadzeniem ręki, aspekt rękopisów jest, wydaje się, najciekawszy w tym wszystkim.
Stąd właśnie to moje zdziwienie, że widzę w teczce maszynopis.
Układ mamy bardzo różnorodny, bo oprócz maszynopisów są takie świstki, na których cokolwiek Czechowicz notował i widać, że coś oberwał, że to jest fragment tylko wyrwany z tego notesu najpewniej, przed którym siedzieliśmy przed chwilą. Mamy takie zapiski robione kredką, piórem, które widać, że są porzuconymi pomysłami trochę, zatartymi zresztą. Notował, tak jak patrzymy, kiedy nie miał pod ręką brulionu, notował na tym, co mu wpadło do ręki. Zróżnicowanie tych kartek jest ogromne, prawda? Bo to są, z jednej strony wracamy na chwilę do maszynopisu, to są takie charakterystyczne kartki maszynowe z tego okresu, one są dłuższe, dlatego że jednak kto z Państwa pisał na maszynie, wie, że najbardziej uciążliwym momentem jest ten, w którym się kończy strona i trzeba wkręcić nową kartkę, prawda? No więc już w międzywojniu te kartki były wydłużone. Dzięki temu można było spokojnie pisać przez kilka linijek, a może i akapit dłużej. Mamy kartki wyrwane z zeszytu w kratkę, takiego zeszytu trochę innego, tak jak patrzymy, prawda? Te kratki są drobniejsze jednak niż te, jakie pamiętamy ze szkolnej ławy w większości. Na twardym papierze, który też prawdopodobnie gdzieś przenosił później w kieszeni, o czym świadczą zgięcia, na takiej bardzo ładnej karcie dość eleganckiego papieru, ale też oberwanego, zaplamionego. No więc kiedy to wszystko tak przerzucamy sobie, przekładamy kartka po kartce, no to nagle nam się odsłania zupełnie inny Czechowicz, prawda? Ten, który pracuje na papierze, przenosi sobie myśli z jednego stanu skupienia, czyli tego wewnętrznego, na drugi, i no, które pisuje na maszynie, pisuje też ołówkiem. Mamy takie zapiski, które są zupełnie wstępne, przynajmniej zakładając, że Czechowicz zazwyczaj czystopisy, czyli te wersje, które już puszczał w świat albo zachował dla siebie, zapisywał piórem.
Bez względu na narzędzie, jedno jest pewne, pisał niezwykle starannym pismem.
Tak, bardzo charakterystycznym, to znaczy ten autograf czechowiczowski, jeżeli Państwo będziecie mieli okazję gdzieś sobie przyjrzeć się na to, jak wyglądają te teksty pisane jego ręką, one są niesłychanie charakterystyczne. Dość szybko wypracował sobie indywidualny styl, dość szybko wypracował sobie podpis, ten charakterystyczny J i C nałożone na siebie. Ale tutaj, kiedy na to wszystko spoglądamy, no to widzimy, ile to kosztowało tak naprawdę, jak długo powstaje wiersz, ile trzeba plam atramentu po drodze, przekreśleń, jakichś mikropożarów, które widzieliśmy na jednej z kart, jak wiele różnego rodzaju zmian jest po drodze. I dopiero w momencie, kiedy to wszystko się zacznie składać w tekst, to Czechowicz to przepisuje do brulionu albo na kartkę i wtedy dopiero mamy wiersz w takim właściwym stanie skupienia.
To co, pójdziemy teraz do tomików?
Tak, oczywiście, idziemy do tomików. Tutaj skarby rękopiśmienne zostawiamy.
Czy na tej półce wśród wierszy i poematów i innych bardzo poważnych tekstów Czechowicza są też książki dla dzieci?
To jest taka półka, którą myśmy zaplanowali z myślą o zwiedzających muzeum, którzy mogą zobaczyć, jak wiele książek Czechowicza się ukazało, ale to, co jest dla nas najważniejsze i na co zwróciliśmy uwagę największą, mogą wziąć do ręki, przekartkować, przeczytać, zobaczyć, jak te teksty pisane przez Czechowicza wyglądały. Mamy tutaj kanoniczne wydanie z Biblioteki Narodowej, wydania lubelskie. Mamy tłumaczenia na obce języki, no ale tutaj również znajdziemy wiersze dla dzieci, które, co jest ciekawe, właśnie zostały dość szybko dostrzeżone. I tak jak przyglądamy się tym książkom Czechowicza, być może wielu z nas pamięta te okładki, tak naprawdę formaty, grafiki, ilustracje, które są przepiękne niekiedy. To akurat są ilustracje Wilkonia.
Sny szczęśliwe. Józef Czechowicz, ilustrował Józef Wilkoń, wydawnictwo lubelskie, rok?
Rok muszę sobie sprawdzić, bo nie jestem pewien. 1984. Zaczynamy od pięknego nietoperza,
który przypomina mi trochę, muszę ci powiedzieć, pierwszą ilustrację dla dzieci, jaką wykonał Wilkoń, czyli o kotku, który szukał czarnego mleka. Jak spojrzałam na to, to pomyślałam sobie, wypisz, wymaluj, ale nie, masz rację, to nie toperek.
No ale futrzak też. Ta część związana z twórczością dla dzieci, wyodrębniona, wydawana w bardzo różnej formie. Tutaj akurat takie ptasie akcenty mamy, które to wszystko jeszcze przesuwają razem z układem w stronę wyobraźni ludowej. Pokazują, że w gruncie rzeczy my moglibyśmy odłożyć na bok na chwilę tego Czechowicza katastrofistę, zamyślonego, skupionego na poezji, na rzeczach niezwiązanych z tu i teraz. No i właśnie zacząć przywoływać Czechowicza piszącego dla dzieci.
Przyjrzyjmy się jeszcze tym tomikom. Tak. Tu widzę, ilustrowała Zofia Koppel-Schulz.
Tak. Z pięknym ornitologicznym motywem na okładce. Wydanie też takie troszkę bardziej, bo wydawcy wiedzą, że muszą pozwolić sobie na więcej, jeśli chcą, żeby dzieci spojrzały na książki, więc eksperymentują z układem tekstu, z formatami, z ilustracjami. No i tutaj mamy takie teksty kanoniczne Czechowicza dla dzieci, jak na przykład Jesień. Szumiał las, śpiewał las, gubił złote liście. Świeciło się jasne słonko, chłodno, a złociście. Rano mgła w pole szła, wiatr ją rwał i ziębił. Opadały ciężkie grona, kalin i jarzębin.
Często ten fragment na początku jesieni cytujemy w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej.
Trudno o piękniejszy chyba wiersz o tej porze roku, prawda?
A tutaj co mamy?
Idziemy dalej. Józef Czechowicz, jak groch wędrował, ilustrował Lucjan Węgorek. I tutaj mamy taką książkę, no może jeszcze nie interaktywną, ale już na pewno taką logowizualną, taką, gdzie mamy obraz i tekst, prawda?
Ale jaki tekst? Miał gospodarz roch, wyborowy groch i przyszła do niego żona Walentego, moi złoci, rochu, sprzedajcie mi grochu, po ile, po tyle.
W zasadzie tekst jest gdzieś ukryty pomiędzy grochem, krowami i gospodarzem, no i tą sceną rodzajową, prawda? No mamy jeszcze Bociana, nawiązującego do rysunków czy rzeźb ludowych ewidentnie, prawda? Więc kłócili się chwilę, wreszcie roch przyniósł groch, a pieniądze schował.
Wzięła wór na plecy nasza Walentowa, szur, 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 szemrze wór, będzie groch wędrował. Co niesiecie, kumo? Groch niosę do miasta. Po co macie iść? Kupię od was. Basta. Po ile? Po tyle. Poza wszystkim też jest to doskonale widoczne, jak bardzo inspirował do różnych ilustracji tekst Czechowicza. Te książeczki, które tutaj leżą, to są zupełnie różne światy ilustratorskie.
To są zupełnie różne poetyki, stylistyki, zupełnie inne też etapy i nurt dziejów książki dziecięcej, prawda? No, takie, gdzie no, mamy ilustracje Wilkonia, one są niesłychanie sugestywne. Tutaj mamy takie, które no, bardzo ładnie nawiązują do tej konwencji ludowej z jednej strony, no, a z drugiej też tak bardzo wyraźnie wprowadzają postacie. Tekst wprowadza postacie i te same postacie oglądamy na rysunkach. No tutaj puenta naszej rozmowy jest na pewno bardzo ważna, taka, że jeżeli ktoś ma niesłychanie rozbudowaną wyobraźnię, lubi pisać o wizjach, snach, tajemnicach, to tylko kwestią czasu jest, aż przejdzie drogę w stronę literatury dziecięcej, no bo o czym innym dzieci lubią słuchać, jak nie o takich rzeczach. A poza tym jeszcze jedna rzecz, która mi się zawsze rzuca w zasadzie w oczy, w uszy może bardziej, że w momencie, kiedy to twórcy piszą dla dzieci, to pozwalają sobie na więcej. Przykład Tuwima chociażby, prawda? Jest coś niesamowitego w tym, jak autorzy, którzy weszli do kanonu literackiego, zmieniają język, nastawienie, jak rygor wyobraźni jest w ich tekstach luźniejszy właśnie wtedy, kiedy mówią do dzieci. I wydaje mi się, że to jest recepta w ogóle na twórczość, która spotyka się z żywym odzewem czy odbiorem. I to widać u Czechowicza też, taką właśnie piękną, umiejętnie prowadzoną wizyjność, która poszerza horyzont, pozbawia rzeczywistość tych takich prostych, przyczynowo-skutkowych relacji. Nie ucieka w sen, ale ucieka właśnie w taki stan skupienia, czy w taki charakterystyczny dla wrażliwości dziecięcej sposób postrzegania świata. To Czechowiczowi wychodziło zawsze kapitalnie.